Witam bardzo serdecznie, panie Januszu. Cieszę się, że pan się zgodził w ogóle na wywiad.
Nie ma sprawy, witam serdecznie, też z przyjemnością. Lubię nawiązywać nowe kontakty, także bardzo dobrze.
O, bardzo się cieszę. Jeżeli chodzi może o naszą rozmowę, to też nie wiem, ile pan ma, można powiedzieć, czasu i tak dalej, bo wiem, że pan lubi też różne wątki pociągnąć trochę dalej. Więc tu jakby nie byłoby z tym problemu, to jest kwestia, ile pan ma czasu.
Tak powiem szczerze, no nie wiem, między 30 a 45 minut. No.
Aha, dobrze, to myślę, że jakoś nam się uda tam.
Mam robotę przedświąteczną zadaną przez żonę i chciałbym zacząć robotę, zaczynam wrócić z pracy.
Rozumiem, żeby nie było, że się pan obija, tak?
Tak, ja ciągle mnie nie mam w domu. Wie pan, jak to jest.
No rozumiem, no.
No ale tu mamy, na tyle zdążymy jeszcze. Jeszcze dzisiaj na mamy pracy, więc ja przyjdę, także zdążę zacząć.
Dobrze. Także jeżeli pan mnie słyszy, wszystko jest w porządku, to może tak. Na samym początku proszę powiedzieć, kim właściwie jest Janusz Zagórski, czym się zajmuje, skąd pochodzi.
Dobrze, to już tak, zaczynamy od razu, czy?
Tak.
Dobra, no więc ja dziękuję za zaproszenie do audycji. Tutaj kolega, rozumiem, już jakiś portal tego typu medialny uruchomił i chce go rozwijać i bardzo dobrze. I tych portali powinno być coraz więcej i dobrze, że się wzajemnie gdzieś tam ludzie prowadzący te portale będą zapraszać, że tak powiem, do swoich programów. Ja też, jak się tu bliżej poznamy, też zapraszam do swojego programu w niezależna.pl. To jest pytanie o tyle dobre, że tak trudno się nie zaetykietować mimo wszystko. Znaczy są tacy, którzy to potrafią. Nie jest trudniej się zaetykietować, ponieważ jak każdy z nas szuka sobie jakiejś osobliwej ścieżki życia i czasami nie planując pewne rzeczy dochodzi do pewnego miejsca i idzie tą ścieżką, tym kierunkiem. I tak formalnie to najprościej scharakteryzować tak. No ja skończyłem nauki polityczne na Uniwersytecie Wrocławskim, czyli jestem z wykształcenia magistrem nauk politycznych, jeśli chodzi o formalne wykształcenie. Do tego jeszcze 3 lata studiowałem jako drugi kierunek filozofię, to już tak bardziej dla przyjemności. No i też przez 7 lat pracowałem jako asystent na szkole wyższej, czy na uczelni, to akurat obecnie to nazywa się Akademia Sztuk Pięknych, kiedyś PWSSP, prowadząc zajęcia autorskie z zakresu nauk społecznych. I to jest, jeśli chodzi o moje, nawet gdzieś tam popełniłem do połowy doktoratu, gdzieś tam doszedłem w czasie tego pracy na uczelni, ale nie skończyłem, ponieważ zaangażowałem się w coś zupełnie innego. Równolegle działałem społecznie, od młodych lat działałem społecznie, najpierw w harcerstwie, potem w organizacjach studenckich. No i w latach 80. miałem takie wielkie, wspaniałe doświadczenia, działając, tworząc ruch alternatywnego myślenia, który jakby środowisko to, które stworzyliśmy, wychodziło z legalnych organizacji studenckich ZSP w latach komuny i jednocześnie podjęło bardzo otwartą, jednoznaczną współpracę z opozycją ówczesną, głównie w środowiskach studenckich Wrocławia, no ale nie tylko, bo też i szerzej w Polsce i po prostu no, działałem już wtedy trochę w poprzek barykady, bo tworzyłem jakieś inicjatywy ponad podziałami, ponad obozem władzy, a jednocześnie opozycją tworzyłem jakieś pomosty i tak bardzo sobie cenię tamto doświadczenie, bo to była historia w tak pigułce lata 80., czyli tak powstanie Solidarności, potem stan wojenny, potem wiadomo walka o nową inną Polskę, potem przełom roku 89-90, no i potem już w 92 roku całkowicie sobie odpuściłem aktywność społeczną, ponieważ stwierdziłem, że te trendy rozwoju sytuacji, jakie się pojawiły, one kompletnie jakby nie pasują, nie są zgodne z wartościami, które głosiła wówczas no, Solidarność i cały ten obóz, prawda, opozycyjny, którym nie tylko, że bardzo sympatyzowałem, ale po prostu wspierałem i pomagałem, wręcz uczestniczyłem w tego typu działaniach opozycyjno-niezależnych wtedy. Mimo, że byłem też członkiem jeszcze legalnej organizacji ZSP, to była taka dosyć dziwna sytuacja. I co? No i wtedy trafiłem na zupełnie nową tematykę na początku lat 90. Wydawało mi się, że rozumiem świat wystarczająco dobrze. Koniec końców byłem nauczycielem akademickim, miałem solidne wykształcenie z tego obszaru. Wydawało mi się, że rozumiem świat, jeszcze uczestniczyłem w polityce, tej przynajmniej takiej regionalnej, akademickiej, studenckiej, młodzieżowej, nie tylko. No i nagle patrzę, ktoś mi tutaj mówi o zjawiskach paranormalnych, ktoś mi tutaj mówi o obcych, którzy są tutaj na Ziemi. No i postanowiłem to sprawdzić. O co w tym wszystkim chodzi, no więc po kilku miesiącach byłem już po własnych badaniach, studiach, które no, wprowadziły mnie w taki stan pewnego szoku, ponieważ no, wynikało z tego, że to wszystko, co wiem o świecie, o rzeczywistości, to jest jakaś bańka mydlana, to jest jakaś iluzja. W gruncie rzeczy to jest tylko jedna skórek rzeczywistości, dużo głębiej są warstwy dużo poważniejsze. No i to jakby zdecydowało o moim całkowitym wyjściu z tego obszaru takiego mainstreamowego jakby myślenia, zachowywania się, nawet jeśli walczę o wartości wyższe, to i tak jednak to było w starym paradygmacie. No i doszedłem do tego miejsca, w którym jestem, czyli przez 20 lat bardzo intensywnie prowadziłem działalność prywatną, badawczą i przede wszystkim popularyzatorską, tworząc przestrzeń, współtworząc przestrzeń, którą nazywamy przestrzenią wolnych ludzi, czy też środowiska alternatywnego.
No właśnie, ale tu zanim jakby do tego dojdziemy, bo jak najbardziej chciałbym poruszyć tę kwestię, no to już tak pan powoli zaczyna przechodzić do, że tak powiem, mojego drugiego pytania, bo tak, pan się na początku wykształcenie, trochę związane z polityką też rzeczy, i w końcu to UFO się na przykład pojawiło, bo takie zjawiska paranormalne. I jakie były takie pana, że tak powiem, początki też różnych działań? Bo wiem, że jakaś Strefa 11, gdzieś niektórzy mogą kojarzyć pana z rozmów tam w tłoku, jako też taki specjalista zaproszony. Jak to tak się jakoś rozgrywało?
Znaczy, wie pan, ze względu na to zacząłem się tym wszystkim interesować. To był początek nowej Polski, nowej rzeczywistości. Wszystkie media stały się otwarte, wszystko, dostęp do wiedzy stał się dużo lepszy niż był przed tym momentem. I ponieważ zacząłem się tym zajmować i nie wstydzić się o tym mówić w każdej sytuacji, dziennikarze też to zauważyli, no i zaczęli mnie zapraszać do różnych form, czasami nawet współpracy, bo zacząłem współpracę choćby ze Strefą 11 Niedowiary, bo zostałem tam zaproszony jako taki konsultant, powiedzmy. Dostarczałem też często jakichś tam tematów do ich odcinków, chociaż no, nigdy to one nie były robione w taki sposób i w takim typie narracji, jaką ja reprezentowałem do końca, tylko podrzucałem jakieś tematy, oni to robili po swojemu, lub też byłem zaproszony do studia i komentowałem jakieś tematy, które oni wysuwali do komentarza, i to była rzeczywiście wieloletnia współpraca, ale to był jako kompletnie wolny lektor funkcjonowałem, nie miałem żadnej umowy o współpracy stałej, po prostu to, jeżeli jechałem za całe koszty podróży tam, no to umowę tam podpisywali o dzieło ze mną i rozliczali, to ja wyjeżdżałem, prawda, ze studia. Natomiast tak było z innymi mediami, gdzie byłem już tylko normalnie zapraszany jako człowiek, który się tym zajmuje, pasjonat, więc dlatego tak się gdzieś dla innych, którzy teraz szperają po internecie, po dawnych czasach trafiają takie różne na YouTube filmiki, które tam są z różnych miejsc, prawda, gdzie ja się pojawiam, nawet gdzie to było w rozmowie w tłoku właśnie, czy w toku, dwukrotnie tam byłem zaproszony i po prostu skorzystałem z okazji, żeby reklamować temat właśnie UFO i tym podobne.
Właśnie.
Dlatego tak to się stało.
Właśnie, i to te jakby początki, przynajmniej co ludzie kojarzą, to pan i UFO, i między innymi też taka sprawa jak Wylatowo. Jakby mógł pan też przybliżyć, co z tym Wylatowem w końcu? Czy już dalej tam coś się dzieje, czy...
Przepraszam, tylko wyłączę, dobrze. Wie pan co, z tym Wylatowem to sytuacja jest no, niezwykła. Ja, dla mnie, to w tej mojej, przepraszam, słowo karierze, bo to złe słowo, w tym moim doświadczeniu z nieznanym, które ma już 20 kilka lat, traktuję ten rozdział jako absolutnie niezwykły, jak nie najważniejszy, ze względu na ilość zjawisk, które tam osobiście sam zobaczyłem po raz pierwszy na własne oczy, których wcześniej, zajmując się takimi tematami, nigdy nie widziałem. Więc to było dla mnie niesamowite doświadczenie, że mogłem widzieć zjawiska, powiedzmy, tak zwane plazmoidy, i to kilka razy w ciągu tych wielu lat. Po drugie, że no, trafiłem na obszar, gdzie w sposób niezwykle intensywny mieszkańcy doświadczali niebywałej ilości spotkań z UFO i z innymi dziwnymi zjawiskami, których gdzie indziej nie mógłbym w takiej częstotliwości, w takim nasyceniu spotkać, więc to była dla mnie, no, zamiast 20 lat jeździć po Polsce, to mogłem tam spędzić 4 czy 5, 6 wakacji i mieć wszystko, że tak powiem, w pigułce, bo taka jest tam intensywność. Więc to jest rzecz zupełnie niesamowita, że tam się działy rzeczy dwie. Po pierwsze, samo powstawanie znaków zbożu to była rzecz taka namacalna, dotykalna, no bo to wszystko fizyczne i myśmy tam zrobili w sobie jedyny w swojej rodzaju skali świata eksperyment, bo myśmy obstawili te pola, chcąc dowiedzieć się, kto to robi, czy ludzie, bo mieliśmy oczywiste jakby dwie hipotezy, że robią to ludzie, bo ludzie potrafią takie rzeczy robić, my wiemy o tym i wiedzieliśmy wtedy też już. A po drugie, że robią to jakieś nieznane siły, zjawiska, może przyrodnicze, może jednak inteligentne. Stworzyliśmy jakby unikatowy w skali świata system monitoringu przez te kilka lat, od 2004 do 2007, unikalny system monitorowania tych zjawisk tam, związany z ustawieniem nowoczesnego sprzętu monitorującego, który był podłączony online do sieci, więc żadna organizacja ufologiczna na świecie nigdy nie robiła, nawet w polach Anglii nigdy nie było tak, żeby kamery, które tam są poustawiane, i to aż tyle kamer, w jednym miejscu przez miesiąc czasu były, prawda, non-stop podłączone do sieci i wszyscy mogli oglądać razem z nami, co tam się dzieje. Do tego zostało też użyte szereg innych rodzajów sprzętu, w tym również pewne metody detekcji takiej profesjonalnej, elektromagnetycznej, czy magnetycznej, czy grawitacyjnej, które tam zaproponował wtedy na nasze zaproszenie dr Jan Szymański. Byli tam też inni naukowcy, którzy się pojawiali. W związku z tym to doświadczenie było jakby potrójne. Po pierwsze, mieliśmy doświadczenie osobiste z obserwacją niezwykłych zjawisk. To najmocniejsze, wydaje mi się, w tym rozdziale. Po drugie, mieliśmy mnóstwo świadków, dla nas bardzo wiarygodnych, mieszkańców tych okolic, czy też innych ludzi w bazie, którzy widzieli niesamowite rzeczy i opowiadali o tym dosłownie czasami z kamerą, do kamery, czasami poza kamerą. I po trzecie, myślę, że ukształtowała się w Wylatowie taka potężna grupa ludzi, poznali się ludzie tam, ludzie się poznali. To było niesamowite, że poznali się ludzie, którzy nigdy by się nie poznali, gdyby nie Wylatowo. I oni po dziś dzień funkcjonują, współpracują, stykają się, nawet tam jakieś zloty są organizowane w tym Wylatowie. Z tym, że Wylatowo się skończyło, same znaki zbożu były takim trochę, jak to się mówi, wabikiem, ponieważ dalej trwają dyskusje, czy część z nich zrobili ludzie, czy wszystkie zrobili ludzie, czy też te najważniejsze jednak zrobiła to jakaś inna siła. To nie jest najważniejsze, bo tam wystarczająco dużo innych zjawisk się zdarzyło, takich paranormalnych, żeby być pewnym, że tego to ludzie na pewno nie zrobili, jeśli chodzi o te zjawiska, prawda? No więc to jest Wylatowo, tyle dzisiaj tam jak już żyje, tam jeszcze parę osób, jakiś tam mały monitoring założyło prywaty, tam jeździ na tydzień powiedzmy w lipcu, tam jeszcze jakieś detektory, jeszcze ściągają znajomych z Niemiec, tam się jeszcze jakieś takie dziwne rzeczy dzieją, no ale to już wszystko jednak jako całość tak bardzo, bardzo się skończyło, wyblakło. Doświadczenie niebywałe.
A mam takie pytanie, no bo tu mnie pan trochę uprzedził niestety, bo tak cały czas pan mówił, że niezwykłe zjawiska, i chciałem zapytać, o jakie niezwykłe zjawiska chodzi, bo Wylatowo to hasło na przykład ja znam, ale nie wszyscy mogą znać, ale jednak pan już powiedział, że chodzi o kręgi zbożu i tak dalej. Ale to nie jedyne zjawiska, prawda?
Nie, jakby pan nie tak. To, co jest najważniejsze dla ludzi, którzy tam byli, że sami coś doświadczyli, to znaczy ja mogę powiedzieć o swoich takich, bo to tak najłatwiej. Ja tam kilkakrotnie widziałem tak zwane plazmoidy. Niektóre nawet zdarzyło mi się je sfilmować. Największy plazmoid, jaki widziałem tam w obecności 10 osób, to był 2002 rok, 12 lipca, gdzie tam na po prostu dosłownie przed nami 2 kilometry na horyzoncie, na drzewami pojawiła się kilkunastometrowa taka błękitno-biała kula, taka właśnie świecąca niezwykle, ona tam się przemieściła, troszkę się rozdzieliła na części, połączyła się i schowała się, to trwało gdzieś kilka sekund. To pierwszy raz, że coś takiego widziałem. Potem widziałem w krótkim czasie na własne oczy taki plazmoid, który miał około 1,5 metra, może 3 metry, trudno to ocenić, to w odległości 500 metrów ode mnie nad drzewami, wyskoczył z nad drzew, przyleciał nad Wylatowym i wpadł gdzieś tam w jakieś tam miejsce w tym Wylatowie i to widziałem, z taką kitą leciał. No i filmowałem też takie mniejsze plazmoidy w czasie różnych takich sytuacji, nie widząc ich wtedy są to małe rzeczy. I to ja widziałem, inni widzieli coś podobnego, widzieli też obiekty typu UFO, opowiadali mi o tym, więc nie miałem powodu, żeby im nie wierzyć. Są czasami tacy świadkowie, mieszkańcy wsi, którzy w żaden sposób w mojej ocenie nie kłamali, tym bardziej, że myśmy to jakoś tam powtarzali te zeznania, nagrywali po kilku latach, one się nigdy nie zmieniały. To było tak niesamowite. Także te piktogramy w tym wszystkim, to one, no owszem, były takim bezpośrednim wabikiem, przyciągały nas, monitorowaliśmy to, ale tak naprawdę to było coś dużo ważniejszego. Było dotknąć gdzieś tam z nieznane jakieś inteligencje, które tam się przejawiały. To nie podlega dyskusji, że te formy zachowań, nawet tych plazmoidów w jakimś sensie wykazywały się pewną formą jakiejś, nie wiem, inteligencji, bym powiedział. Mhm.
A właśnie, mam też takie pytanie, ponieważ byłem akurat na tym spotkaniu odnośnie Chętia we Wrocławiu, tak. I tam też był taki prelegent, no niestety nie pamiętam, bo tak kiepska głowa do imion i nazwisk, który mówił właśnie o tym, że też dzięki niemu jakby zakończyły się te działania, może w Wylatowie, tak w gruncie rzeczy.
Tak, to był pan z Chotry, pan, to znaczy też nasz znajomy Krawczyk, tak, z Chotry. Jacek Krawczyk. No wie pan, to jest oczywiście taka narracja, którą no, wiele osób tamtego środowiska ma takie swoje tam różne poglądy, różne jakieś tam przekonania, że ich działania mają jakiś decydujący wpływ na wszystko, co dzieje się wokół. On tam miał ponoć jakieś tam energetyczne wkładać urządzenia na obszarze tego wylatowa, żeby jakby no, nie wiem, uniemożliwić pojawienie się tych znaków zbożu. No, akcja taka dość, no, nie wiem, osobliwa, bez sensu. No, powiem panu tak, no, coś takiego on powiedział, no ale to czy to prawda, że on spowodował, że tam się nie pojawiły już znaki zbożu? No ja nie sądzę. Nie sądzę. Tym bardziej, że nie on je wywoływał przecież. To się zaczęło w 2000 roku, kiedy tam jeszcze nikt o wylotowie nie słyszał. Tak, pod tym względem, no tak, takich wie pan różnych dziwnych teorii jest tak dużo, że ktoś, kto nie umie tego przesiać, przefiltrować, to może dostać oczopląsu, bo właściwie jedne teorie przeczą drugim. Dokładnie tak jest. W tym środowisku też jest mnóstwo teorii. Mm-hmm.
No właśnie, bo tak też głównie ludzie pana...
Przepraszam, mam coś.
Dobrze, no tak głównie pana znają ludzie z tego właśnie UFO, chociaż to nie wszystko, czym się pan zajmuje, ale odnośnie UFO, czy są jacyś inni, powiedzmy, ufolodzy, prawda? Zna pan mnie?
Oczywiście jest bardzo dużo ludzi, którzy byli przede mną, są teraz i będą jeszcze po mnie, chociaż na pewno charakter jakby percepcji tego zjawiska się i zmieniał, i zmieni może wreszcie radykalnie, i ufologia przestanie istnieć wtedy, kiedy pojawią się oni tutaj w sposób jawny na planecie i zmieni się wtedy sposób jakby narracji, opowiadania i jakby opisywania tego zjawiska, bo zaczniemy po prostu mówić o nich jako o istotach pozaziemskich, czy też z Układu Słonecznego, czy z innych wymiarów, którzy tutaj są w jakichś relacjach. Będziemy mówić o nich tak jak o Indianach, o Hiszpanach, o powiedzmy Chińczykach, czy Japończykach, którzy są daleko dość, prawda, i dzisiaj wprawdzie możemy się komunikować łatwiej niż kiedyś, ale kiedyś to było bardzo egzotyczne. Dzisiaj już tak nie jest spotkać Japończyka czy Chińczyka egzotyczne, jak było kiedyś. Natomiast tak będzie, taka relacja z nimi też się ukształtuje. Czy wie pan, ja zajmując się UFO zorganizowałem w sumie w skali europejskiej unikatową rzecz, bo nikt w jednym mieście w ciągu 15 lat rok nie powtórzył cyklicznej imprezy o UFO, która liczy, powiedzmy, taką frekwencją się mniej więcej mieniła jak 200-300 osób, tak mówię, w tych granicach ta frekwencja co roku tutaj była. I to były absolutnie unikatowe imprezy, no nie tylko w Polsce, ale w sensie cykliczności, żeby w jednym mieście europejskim odbywały się przez 15 lat takie konklawe ufologiczne na tak dobrym poziomie, to nie było takiego zjawiska w Europie. Były różne ciekawe superkonferencje, oczywiście z nazwiskami topowymi ze świata, w różnych miejscach. Sam byłem na konferencji choćby w Zurichu 3 lata temu, czy tam 2 lata temu. Bill Ryan organizował, gdzie ona miała taki właściwie, może być ufologiczny, prawda, charakter, czy paraufologiczny. No to było duże wydarzenie. Natomiast no, to był pora, już nie ma, prawda? Natomiast to jest. I to jest potężny rezerwuar, mówię, UFO Forum. Teraz będzie już 28 kwietnia we Wrocławiu, gdzie po prostu ściągamy ludzi, którzy zajmują się tymi sprawami w Polsce. Często zapraszamy za granicę też wybitnych ludzi. No i też świadków, prawda, którzy się, powiedzmy, odważą mówić o pewnych rzeczach, no i też ekspertów właśnie, tych, którzy w Polsce się tym zajmują od lat, więc ludzi jest dużo, no są ludzie już, którzy przestali działać, poszli, jak sami mówią o sobie, na ufologiczną emeryturę, tak jak na przykład Bronek Rzepecki, czy Robert Leśniakiewicz, którzy w latach 80. już aktywnie działali, nawet 70. Jakoś tam działali już, oni przestali działać, pojawiły się zupełnie nowe grupy, nowe osoby, i nowe trendy trzeba przyznać. Mhm.
A teraz tak może, ponieważ jeszcze jesteśmy przy tym UFO, żeby wiadomo, wielu ludzi na pewno ten temat głównie przyciąga i może od niego zaczynają jakby pojmowanie tych różnych rzeczy, to może jakieś takie najbardziej, powiedzmy, pojechane, czy ciekawe, niezwykłe, szokujące może sytuacje, jakby, które się panu, z nim się pan zetknął, czy panu się przytrafiły związane właśnie tak na przykład z UFO, jakby pan mógł przybliżyć.
Tak, no więc tych historii jest bardzo dużo, zawsze dzielimy je na jakieś kategorie. To znaczy nie ukrywam, że dla mnie, już dla wielu badaczy, takim źródłem informacji o wysokim stopniu wiarygodności są ludzie związani z zawodami takimi jak piloci, prawda, wojskowi w ogóle, naukowcy, jeżeli się zdarzy, którzy są nauczeni bardzo ściśle i tak troszkę nie bezemocjonalnie oceniać różne zjawiska, nawet trudno rozpoznawalne. No i nie ukrywam, że takim naszym strategicznym kierunkiem było docieranie i moim też do ludzi, którzy są w wojsku. Myśmy znaleźli kilka tylko takich osób w polskiej armii, bo więcej takich osób po prostu nie ma, które w sposób otwarty do kamery, no zdarzały się też rozmowy prywatne w jednostkach wojskowych, gdzie rozmawiałem z oficerami całkowicie bez nagrywania i prywatnie z taką umową, że no, rozmawiamy między sobą. Natomiast tych, którzy jawnie wystąpili, no, miałem tą przyjemność, że po raz pierwszy w Polsce na publicznym spotkaniu dużym pojawił się generał Czernow, Apoloniusz Czernow. To było w 1999 roku właśnie na UFO Forum we Wrocławiu III, który prawie przez godzinę mówił zarówno o swoich doświadczeniach z UFO, kiedy był pilotem i kiedy latał, prawda, i kiedy trzykrotnie, w sumie to nawet pięciokrotnie się okazało, zrobiłem teraz z nim wywiad już chyba, no, już starszą, bardzo schorowaną osobą na telefon, powtórzył tamte sprawy, więc to było, wie pan, niezwykle wiarygodne słuchać oficera wysokiej rangi, generała, który wprawdzie jest już na emeryturze, to było w roku 99, ale opowiada niesamowite rzeczy, jak leciał, prawda, samolotem wojskowym MIG-iem, jak ścigał jakiś obieg na niebie, jak, no, bardzo dużo szczegółów, nie chcę tutaj to odtwarzać tego, najlepiej jak kiedy się słucha jego. Natomiast, wie pan, no, trudno założyć, że człowiek, który nie ma żadnego interesu, żeby mówić o takich sprawach, nawet właśnie troszkę się naraża, żeby on o takich rzeczach opowiadał. I on wie, że to nie było nic, co było mu znane, czy z technologii obcej, zachodniej, czy wschodniej, czy własnej tym bardziej. Tak, pułkownik Grudman to była kolejna osoba, która wprawdzie nie widziała UFO, ale bardzo dużo nam informacji dostarczyła. Kolejną taką osobą, która wywarła na mnie olbrzymie zdarzenie z wojska, już nie żyjący od kilku lat, zmarł przedwcześnie świętej pamięci major Jerzy Makieła, który z kolei przekazał nam najbardziej sensacyjne zdjęcia lotnicze, jakie zrobiono UFO w ogóle w historii Polski. Oczywiście te, które przynajmniej my wiemy, że, znaczy znamy, wiemy o nich, prawda? To jest sprawa słynnych zdjęć z 1979 roku z nadarzy, gdzie 7 samolotów ćwiczyło polskich, naszych. Wszystkie napotkały w jakiejś formie UFO w tym czasie tego przelotu, no a jeden z tych samolotów sfilmował w nocy, prawdzie tak zwanym, no to się nazywa fotokarabinem, fotoradarem, sfilmował po prostu potężne obiekty, prawda, to już formę plamy światła, ale przy analizie takiej fachowej, bo oni mają, rozpoznają to wszystko na specjalnych takich podziałkach, to obiekty, które on tam rozpoznał i nam na konferencji opowiadał, opisywał te obiekty i pokazywał, to jeden największy miał, no, dosłownie 12, około kilkanaście kilometrów długości. To było szokujące, bo to mówił człowiek, który nie miał żadnych, on nie miał za to pieniędzy w ogóle, w żaden sposób to mu nic nie dawało. Zdjęcia przyniósł, po cichu wyciągnął od kolegów z wojska, którzy gdzieś tam po cichu przechowali te zdjęcia. Natomiast innym takim strategicznym kierunkiem, przynajmniej mojej osobistej aktywności, było szukanie ludzi, którzy twierdzili, że spotkali tych ufonautów bezpośrednio, tête-à-tête. Czy, jak to się mówi w nomenklaturze, czwarty stopień wzięcia, czyli po prostu byli wręcz, no nie wiem, porywani, bo takie przypadki mnie w sposób szczególny interesowały. Nie było ich dużo w Polsce do zbadania, ponieważ niewiele osób przyznało się do tego, że coś takiego by się przytrafiło, ale badałem te najsłynniejsze przypadki, łącznie z użyciem takiej profesjonalnej hipnozy do wydobycia wspomnień, które normalnie oni mieli wymazane, prawda, z pamięci.
O właśnie, i tutaj, że się tak wtrącę, przepraszam, no, tu też miałem takie pytanie, właśnie jakie właśnie jest pana zdanie na temat różnych kontaktowców i channelingowców, jak pana to się zapatruje, bo to jest też trudny temat.
Tak, bardzo trudny. Część ufologów lub też ludzi zajmujących się UFO nie akceptuje tego źródła informacji. Ja oczywiście mam do tego dokładnie odwrotny stosunek. Dla mnie wszystkie informacje, jakie w tej sprawie napływają, mogą być ważne i nie mogą być odrzucane. Tak jak przyrządy, powiedzmy radary, czy jakieś aparaty mogą czasami zarejestrować zjawisko, które, no, trudno wyjaśnić, jest jakimś fenomenem przyrodniczym czy astronomicznym. Nie możemy do końca się dowiedzieć, co tam za tym stoi. Tak również świadkowie mogą albo mówić prawdę, albo kłamać, konfabulować, prawda? To ja spotkałem się ze wszystkimi możliwymi typami zachowań w sprawie właśnie spotkań z ufonautami, takimi, które bardzo szybko rozszyfrowaliśmy jako pewne oszustwa, chęć zaistnienia, pochwalenia się, prawda, wystąpienia przed mediami, czasami są to jakieś tam zaburzenia emocjonalne, jakaś taka osobowość niezbyt zharmonizowana, która jakby no gdzieś w takiej sprawie się złapie. No nie chcę tutaj nawet nazwy wymieniać, bo natomiast zdarzały się przypadki tak drastyczne i tak trudno do podważenia, jak sprawa wielokrotnych jakby spotkań z ufonautami i nawet wzięć Elżbieta Łanik z Warszawy. To do tej pory, mimo że to od 2000 roku tą sprawę prowadzę, no nie mam jakichś powodów, żeby nie wierzyć tym relacjom i były też robione hipnozy dwie bardzo mocne, takie drastyczne wręcz, pokazujące olbrzymi taki no, potencjał negatywnych emocji, jaki się krył w wspomnieniach, które zostały ukryte, prawda, zepchnięte do poświadomości. Czy też nie trudno podważalny przypadek, opisy z dziwnych zdarzeń Grzegorza Nowaka, to jest ten kazus Góra Świętej Anny z 1997 roku. On po 10 latach wrócił jakby do tego środowiska ufologicznego zaproszony przeze mnie, opowiadał o tej historii sprzed tych lat nastu, a jednocześnie o nowych zdarzeniach, które później przyszły, iluś tam lat później, też niesamowitych i też nikt nie podważa zupełnie nie tego wiarygodności tego człowieka. No są też przypadki, które znam, ale nazwisk nie mogę podawać, ponieważ no, obiecałem, że będą one całkowicie te osoby anonimowe, różne no, sytuacje, których ja wiem, że to dla laików, dla ludzi sceptycznie nastawionych to brzmi jak nie wiem, horror czy jakaś bajeczka, ale po prostu ludzie sobie nie zdają sprawy, w jakim świecie żyjemy i ja na przykład dlatego tak jednoznacznie zajmuję się tym wszystkim i tak z otwartą przyłbicą mówię, że oni tu już są od początku, od po paru miesiącach, jak pobadałem to wszystko, ponieważ no mam tą skalę porównawczą, znaczy no to, co się dowiedziałem, to jest tak porażająca masa dowodów poszlak, że trzeba być no niespełna rozumu, żeby to wszystko odrzucić i potraktować za jakąś tam fanaberię. Tym bardziej wie pan, że przecież mamy dzisiaj potwierdzenia wielu instytucji rządowych, wojskowych, że zajmowały się sprawą UFO przez te wszystkie lata, kiedy też my zajmowaliśmy się tym. Oni wtedy oczywiście zaprzeczali temu, to jest kwestia przed rządu Ministerstwa Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii, które gromadziło dane przez wiele lat, ponad 20 i ujawniło teraz przynajmniej część tych danych na rządowych stronach, prawda, MON-u, gdzie są przypadki też bardzo mocne i w takim razie to oni są oszołomami, takimi jak my. Zadawali sobie tyle trudu, żeby nie rozpoznać żartów, jakichś psychopatów, jakichś ludzi niezrównoważonych psychicznie, opowieści, jakichś może uczciwych relacji o zjawiskach, których ktoś nie zrozumiał, bo pomylił Marsa czy Wenus z UFO, czy tam jakieś inne zjawisko astronomiczne, bo kometa leciała. To co oni przez 30 czy tam ile lat, 20, powiedzmy 30 lat, nie byli w stanie zrozumieć, że to wszystko to jest pic na wodę, fotomontaż i trzeba sobie dać spokój z wydawaniem pieniędzy podatników brytyjskich i angażowaniem oficerów, prawda, do tego typu pracy. No, trzeba być niespełna zrozumu, żeby nie rozumieć, że za faktem, że przez kilkadziesiąt lat ktoś się tym zajmuje, musi stać ktoś tak jak armia, coś tak absolutnie poważnego, żeby oni po prostu przez cały czas to śledzili, szukali i drążyli. No przecież, no jak to sobie to inaczej można wytłumaczyć? No, gdzie my żyjemy? To na durnych żeśmy powołali do armii, że tak powiem, i kompletnych idiotów, którzy przez 23 lat nie potrafią spośród relacji świadków wyłowić, że to wszystko to jest w ogóle nieistotne i tak dalej. To trzeba postawić sprawę, no, że mamy idiotów u władzy, którzy przez 30 lat badają UFO i nie wiedzą, że to jest po prostu jakaś fanaberia, pomyłka czy żart. Widocznie coś za tym poważnego stoi, że oni się przez te wszystkie lata tym zajmowali, a to, że nie chcą tak wprost nam powiedzieć, tak jak ktoś mi kawa na ławę, to już jest zupełnie inne zagadnienie. No, można zadać takie pytanie, dlaczego nas władze o tym nie informują, co się dzieje.
To właśnie, że się tak wtrącę. To jest taki trudny trochę temat, jak pan powiedział, w sensie, że czy mamy idiotów u władzy, bo wiele wskazuje na to, że może tak być. Prawda?
Więc... No wie pan, ale Ministerstwo Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii. Ja nie mówię o politykach, bo tych bym najprędzej do tej kategorii podciągnął w 90%. Natomiast o ludziach, którzy w wojsku pełnią ważne funkcje, bo żeby takie badania były prowadzone w Wielkiej Brytanii, to musiał wydać zgodę minister, dowódca sił powietrznych i jeszcze iluś tam niższych oficerów. Wie pani, to nie jeden, ponieważ to się toczy przez 20 kilka lat, o czym oficjalnie się przyznał. Więc przez te kilkadziesiąt lat, co Wielką Brytanią idioci Ministerstwo Obrony Narodowej idioci kierowali? i nie zorientowali się, kadencja po kadencji, tam się też zmieniają też i różni oficerowie, dowódcy, urzędnicy tam powiedzmy w ministerstwie, żeby jeden jak się dureń znalazł, żeby wziąć, skasować cały projekt badania UFO i dać sobie spokój. No, przecież to po prostu urąga elementarnej jakiejś logice. Ja się często dziwię ludziom wykształconym, którzy w razie nie mają czasu na studiowanie tak fenomenu UFO jak ja, czy inni podobni mi, ale nie potrafią prostych, logicznych wyciągnąć wniosków z informacji, które są dostępne, wie pan, no wręcz nawet w mainstreamowych mediach była o tym mowa, że oni ujawniają kolejne tomy akt, prawda? No i wszystko to obejmuje lat powiedzmy 20 kilka, no to jak inaczej rozumować niż ja teraz rozumuję? No niech każdy sięgnie troszkę do swoich szarych komórek i włączy te zajęcia jeszcze z matematyki, czy z logiki z tych wczesnych lat szkolnych, żeby jakoś dojść do jakiegoś sensu. Mhm. Z samym sobą przecież.
To znaczy, ja to oczywiście tak trochę dla żartu powiedziałem, prawda, bo...
Ja wiem, musi pan prowokować, ja muszę w drugą stronę mówić.
No może nie do końca, bo nie jest to jakoś moją intencją, żeby tu prowokować, ale może idąc jeszcze tym, bo tak powiedzieliśmy o tych channelingach na przykład, to czym takie channelingi są i może z jakimi się formami pan spotkał? Co to jest, prawda?
Bo... Wie pan co, to channeling to jest taka najtrudniejsza, channeling to już w ogóle, to oddzielmy to od sprawy kontaktowców, bo jest często tak, że ludzie, którzy no, podają się za tych channelingowców, nie mieli kontaktu wprost z jakąś fizyczną czy biologiczną jednostką, pozaziemską czy jakąś tam inną, chociaż często to jednak jakaś tam forma istnieje, nie o wszystkim się oni mówią, on to jest po prostu od prawda, channel, kanał, więc jest taki kanał po prostu, przez który poprzez umysł ludzki przekazywane mają być informacje od jakichś istot pozaziemskich czy istot z innych wymiarów po prostu do głowy człowieka i on to pamięta, zapisuje najczęściej i następnie przekazuje ludziom. No i teraz tak, czy to można sprawdzić? No oczywiście, że tego nie można sprawdzić. W związku z tym wszyscy traktujemy te źródła jako źródła, że tak powiem, no... jakby to powiedział, krytycznie, znaczy no jak każde źródło, no. Ale też nie możemy założyć, że jak takich osób powiedzmy pojawiają się setki czy dziesiątki, to wszyscy oni są chorzy psychicznie albo też mają taki pomysł, żeby nam coś wymyślić, oszukać i tak dalej. Więc zakładamy, że może się zdarzyć, że niektóre z tych tak zwanych channelingów zawierają jakieś rzeczywiście informacje od istot bytów spoza naszego świata. Dobrze, no to co nami kieruje, jakie są nasze kryteria, że dana informacja może być traktowana z jakimś zainteresowaniem, po prostu pochylamy się, o nią studiujemy, a które wydają się nawet kompletnie jakieś właśnie chore i tak dalej. Otóż dla mnie osobiście takim najbardziej miarodajnym kryterium jest dojrzałość intelektualna danego przekazu, jego zwartość, wewnętrzna spójność, brak, wie pan, jakichś znaków korelacji, powiedzmy z pojęć czy układów semantycznych, które można by było znaleźć w literaturze, czy science fiction, czy w jakiejś ufologicznej literaturze innej, gdzie sprawdzić, jak to się mówi, kopiuj w klej, prawda, działamy ta metoda przez ludzi, którzy takie rzeczy opowiadają, że widać w nim jakąś swoistą osobliwość, wewnętrzną spójność i bardzo wysoki poziom intelektualny i duchowy refleksji, bo najczęściej te channelingi dotyczą informacji o tym, jak zbudowany jest wszechświat, skąd pochodzi życie, jaka jest historia rodzaju ludzkiego, prawda, więc jak są zadane pytania, więc przez ludzi czasami w takich channelingach, więc jak są te odpowiedzi udzielane i ileś tych channelingów niewątpliwie w tej historii ostatnich kilkudziesięciu lat no, ostało się jako ciekawe źródła inspirujące do analizy. To nie znaczy, że my je przyjmujemy na wiarę, że to jest prawda. Takie nazwiska tutaj wymienię, co nie znaczy, że my nie dyskutujemy, nie krytykujemy tych ludzi o pewne rzeczy. Chodzi na przykład o Barbarę Marciniak i jej taki tryptyk z Jastuni Świtu, czy o niesamowite też takie dzieło, przekaz Schlemmer, Ziemię jedną planetą. Przepraszam, także to tutaj rzeczywiście jest bardzo ciekawe, czy powiedzmy są takie opisy Knight i jeszcze Price, tak, taka spółka też mnóstwo książek wydali też o takie przekazy z kręgów istot nazwanych szarakami, które są bardzo ciekawie poukładane, no i tyle, no i tak sobie to studiujemy, czytamy. Kiedy mamy teraz inne informacje od kontaktowców, którzy utrzymali świadomie jakieś na pokładach statków, jakieś takie strzępy informacji o tym, co tam się, prawda, dzieje, czy co się działo, na temat technologii obcych z kolei, albo też przecieki w ogóle z tak zwanego inside'u z wojska, czy tam z tych tajnych struktur zajmujących się UFO, bo takie się też zdarzają. No, studia historyczne nad mitami, nad legendami, nad religiami, nad opisami obcych sprzed tysięcy lat, to znaczy jakichś tam aniołów, czy też bogów, czy bo to się nazywało wtedy bogami, prawda, czy tam demonami, bo różnie nazywali, prawda, ludzie te istoty. I z tego dopiero się nam wyłania jakiś obraz tego, jak to może być. I to, co jest ważne, jeżeli oni są, no to nie wzięli się znikąd. Od kiedy są, już wiadomo, że są od prawdopodobnie początków rodzaju ludzkiego, a może byli to jeszcze wcześniej, że toczą się między innymi no, nawet wojny, rywalizacje i tak dalej.
A właśnie, bo tak już poruszyliśmy troszeczkę te channelingi i kontakty poniekąd, to są wiadomo ludzie też bardziej znani też z zagranicy, jak na przykład taki Billy Meyer, na pewno pan kojarzy. I jest pewne takie ciekawostka, że podobne na przykład hasła głosi, jak ci cali, powiedzmy, osławieni iluminaci, to też, czy tu nie ma jakiegoś zagrożenia przy takich różnych sprawach?
Znaczy się tak, sprawa tego Meyera to jest bardzo kontrowersyjna sprawa, ponieważ ten człowiek nie podlega dyskusji, że sfałszował bardzo dużo zdjęć i filmów, na których pokazywane są te właśnie niby plejadiańskie statki, prawda, kosmiczne. I te zdjęcia są no niestety sfałszowane. Ja przekonałem się o fałszerstwie może nie od razu, bo na początku też mi to tak zafascynował mi ten przekaz. Zdjęcia były niesamowite, zbyt dokładne oczywiście, żeby były prawdziwe, bo to była taka nasza stara zasada, że jak zdjęcie jest zbyt dokładne, to raczej nie jest prawdziwe. No ale powiedzmy na początku tak się wiele osób zachłysnęło tym książką o Meyerze, publikacjami Mosbrugera, prawda, Gary Pindera, bo były takie książki też w Polsce, później przyznane przez Norpress. Przekaz był zwarty, dosyć ciekawy, wewnętrznie dość spójny. To a propos iluminatów, to za chwilę powiem. W każdym bądź razie ja sam odkryłem fałszerstwo na nagraniu filmowym, które było zawarte w jakimś tam szerszej albumie DVD ujęć UFO z całego świata i tam Meyer przekazał oczywiście też swoje. No i nie zauważył pewnego błędu, nie zauważył pewnej sceny, która tam została mu jakby na zapisie i jej nie wyciął, która ewidentnie świadczyła, że obiekt, który gdzieś tam wisi przy drzewie w kadrze, jest obiekt, drzewo jest nie jest zwykłym normalnym drzewem, tylko małym krzakiem i to wyszło z tego, że zoom, który pociągnął Meyer w swojej kamerze, poszedł za daleko, prawda, i w kamerę wpadło drzewo, które jest dużo, dużo dalej w tym kadrze, bo to widać z rozmglenia tego obrazu drzewa, jest dużo, dużo większe niż to, które stoi nagle na pierwszym planie z wklejonym tam niewielkim, no od razu umysł rozpozna, wielkim pojazdem UFO, prawda, więc to jest mały krzaczek, który tam może ma z metr wysokości, no więc to mnie dało bardzo dużo do myślenia, już upewniłem się i przyznałem rację krytykom, że te zdjęcia są sfałszowane. Natomiast to, czy on miał kontakt z nimi, myślę, że miał. Myślę, że jakiś kontakt miał, myślę, że jakieś informacje utrzymał, ponieważ jest szereg innych informacji, głównie świadków, którzy no, wystarczająco dużo widzieli w związku z tym człowiekiem dziwnego. I to jakby jest częsty problem, którym ja też stykałem się przy badaniu wziętych w Polsce, że byli porwani albo mieli kontakt z UFO, owszem, to dałoby się jakoś tam uzasadnić, a jednocześnie kłamali w wielu sprawach, prawda? Oszukiwali, żeby coś osiągnąć. Więc to samo było z nim. Natomiast podobieństwo informacji, no iluminaci to jest oczywiście pewna historia, to też wykładamy w naszych audycjach na niezależna.telewizja.pl, ale to jest wiedza w ogóle szersza, to jest wiedza bardziej nawet uniwersalna. To, że oni ją zagarnęli na swoje potrzeby, to, że oni nie wykorzystują ją, albo pewne fragmenty tej wiedzy są też fałszywe, to nie o to chodzi, bo mówienie o tym, że na przykład planeta jest przeludniona, uważam jest absolutnym nieporozumieniem, ponieważ mamy gigantyczne ilości wolnego miejsca, gdzie można by zasiedlić jeszcze planety z sensem, a poza tym można z sensem ograniczyć jednak ten wzrost rzeczywiście, bo nie powinien być już taki duży, bo jest dość dużo nas. Nie metodą depopulacji, jaką szykują nam iluminaci, tylko metodą ograniczenia wzrostu urodzeń poprzez rozproszenie oświaty i dobrobytu, ponieważ wszędzie w tych krajach, gdzie społeczeństwa są no, względnie bogate, prawda, i względnie wykształcone, nawet mamy do czynienia z ujemnym wzrostem, czyli prawda, demograficznym, czyli ze zmniejszeniem się liczby ludności, zmniejszeniem liczby urodzeń w stosunku do ilości śmierci. Aha. Więc to w ogóle wszystko jest po prostu chore, to co w tych środowiskach...
No właśnie. Właśnie, no skoro iluminaci, no a nie pomyślał pan, że może mają rację, no skoro są tacy oświeceni, to może wiedzą jednak lepiej, mając jakieś kontakty z obcymi cywilizacjami, wiedzą na przykład więcej niż my?
Znaczy wie pan co, wiedzieć więcej to nie znaczy być życzliwym dla istot stworzonych. Wiedza może służyć zniszczeniu, wyższa wiedza również, lub też może służyć rozwojowi. Tutaj decydująca jest intencja, a nie wiedza. Oczywiście są takie pułapy wiedzy, na których iluminaci już nie wejdą, ponieważ obejmują one jakby takie związanie na takim poziomie nierozerwalnym intencji z wyższym poziomem wiedzy, czyli na pewnym poziomie bardzo wysokim nie możesz mieć wiedzy, jeżeli nie masz intencji opartych o serce, o miłość. I to się tam dalej na wysokich piętrach rzeczywistości wielowymiarowej już na szczęście się nie da, bo gdyby się, tak powiem, dało, to groziłaby nam tyrania, że tak powiem, powsze czasy, gdyby nie daj Bóg tam się ktoś dorwał z dużą wiedzą i chciał być tyranem, bo dlaczego nie? Wyższa wiedza nie jest żadną gwarancją, że człowiek jest prawy. Absolutnie. To jest równie jest to niebezpieczne, jeżeli mają ją w rękach ludzie pozbawieni empatii. Iluminaci wyrośli z kręgów kiedyś tam wolnomularstwa, masoństwa i tego, co, że tak powiem, było kiedyś zakazaną wiedzą i Kościół ją tępił. Kiedyś bronili takiej wiedzy, prawda, przed obskurantyzmem, indoktrynacją Kościoła rzymskokatolickiego. A dzisiaj sami poprzez to, że tą batalię no, prawie już wygrali, bo jednak osiągnęli przewagę na planecie w stosunku do tego, do tej instytucji Kościoła, to teraz tą wiedzę przeciwko ludziom de facto kierują. To jest prawo polaryzacji, prawo przekształcania się tego, co dobre w złe i tego, co złe w dobre. Trochę to takie filozoficzne jest, dialektyczne, wiem, że to nie brzmi najlepiej, ale jak się dobrze obserwuje rzeczywistość naprawdę dokładnie, to widzi się, że pewne rzeczy po prostu ciągle się przekształcają i coś, co kiedyś było tak zwane dobre, z czasem no, ma duże prawdopodobieństwo, żeby stać się złym w tym względnym sensie. I to o to chodzi. Iluminaci są w tej chwili śmiertelnym zagrożeniem dla naszej planety i dla rodzaju ludzkiego, dlatego, że właśnie tą wiedzę posiedli i ją trzymają tylko i wyłącznie dla siebie. Trzymają władzę. Władza nad informacją jest władzą rzeczywistą. I ten fakt, że chcą ją zachować tylko dla siebie, już jest śmiertelnym niebezpieczeństwem, bo to jest mechanizm, który prowadzi do tego, że ty jesteś mądrzejszy, a ktoś jest od ciebie głupszy i jak ty tego nie zrobisz tak, a nie inaczej, to ten drugi zrobi to gorzej od ciebie, prawda? Bo jest głupszy.
No tutaj też iluminaci są pewnego rodzaju hasłem, prawda? Bo to są różne
grupy. Tak, jest zlepek różnych takich, oczywiście, ja wiem. To nie jest jednolite środowisko. To nie o to chodzi, że to jest taka jedna. To oni też rywalizują ze sobą. Tam też są skrzydła. Są bardziej prawi i bardziej bezwzględni. Poza tym są powiązani z istotami pozaziemskimi, które podejrzewamy, że są wobec nas nastawione negatywnie, bo nie byłoby na Ziemi tych tylu nieszczęść, tylu wojen, tylu prowokacji władzy, gdyby za tymi środowiskami politycznymi czy w ogóle władczymi nie stali dobrzy ludzie. To po prostu jest, wie pan, no wystarczyłoby zbrojenia, które są w każdym wielkim państwie, przeznaczyć na edukację i w 50% zamienić to, co idzie kasa, idzie na wojnę, na zbrojenia i to, co idzie na edukację i mamy w ciągu 10-20 lat zupełnie nowy, lepszy, dojrzały świat ludzi, którzy naprawdę potrafią sobie radzić. I to, co oni robią, to jest straszne. To wie pan, to każdy rozsądny człowiek, który widzi nie przekonujcie mu, że tam stoją na przykład siebie Rosjanie, Chińczycy i Amerykanie i oni się nie mają dogadać. Nie. To ludzie, którzy jako narody to by się dogadali już dawno. Ludzie, którzy rządzą tymi krajami i stosują sobie dziel i rząd. Żeby oni byli na wierzchu, muszą mieć wroga. Muszą w społeczeństwie siać strach i lęk. Sianie strachu i lęku to jest najważniejsze narzędzie ciemnej strony mocy. Ale żeby to robić, to musisz mieć wroga naprzeciwko siebie. Musimy się bać Chińczyków, Ruskich, prawda, Rosjan, przepraszam, czy oni z kolei muszą się bać Amerykanów. I to jest genialna, oczywiście strategia, genialna w cudzysłowie, bo ona jest genialna w sensie geniuszu zła, jaki jest tutaj użyty. Jest niezwykle skuteczna. No ale to nie znaczy, że jest skuteczna wiecznie i że ta druga strona nie potrafi się obronić i przezwyciężyć tego. W konsekwencji ja tak mówię, że prawda przegrywa może większość bitew, ale zwycięża w wojnie, jeżeli musimy użyć słowa wojna w tym sensie. Więc mówię, prawda cały czas gdzieś tam gdzieś tam biedna upada, ale jednak w konsekwencji wychodzi na wierzch i ta sprawiedliwość i te wyższe wartości prędzej czy później zwyciężą, bo taka jest logika ewolucji. Ewolucji ze świata materii do świata ducha i tutaj my też jesteśmy uczestnikami tego. Jak się nie uda niektórym w tym etapie jakby historii Ziemi zaskoczyć do tego tak zwanej wyższej częstotliwości, do tego wymiaru, że tak powiem, którego mamy przejść wyższego do czwartego poziomu gęstości, no to myślę, że jeszcze sporo osób będzie miało szansę podnieść drugie podejście, to znaczy egzamin poprawkowy. Tylko to będzie trwało tysiące lat. Nie wiem, czy na tej planecie to jak Ziemia spustoszona, opanowana przez takich właśnie przez patologiczne jednostki, które karmią się władzą, lękiem, prawda, strachem i panowaniem nad innymi. To ich kręci.
No właśnie, tu, że tak powiem, zapomniałem trochę dodać od samego siebie odnośnie tych channelingów, że już my przecież umiemy, udowadniamy, że człowiek może słyszeć mikrofale, prawda, i można mu tak naprawdę dźwięki jakieś przesyłać. Więc skoro my nawet możemy, no to szczególnie jeżeli ktoś jest bardziej zaawansowany, gdzieś tam w tych laboratoriach mają różne możliwości gdzieś tam przesyłania nam czegoś. Ale idąc za tym, no to wiadomo, gdzieś tu te chipy, to o czym słyszymy, różne takie rzeczy, no niby dobre, prawda, dla nas, no bo ułatwią, no po co nam portfel, no to się tak ciężko nosi, no te pieniądze się brudzą, a elektroniczne są lepsze, prawda? Jak pan...
No wie pan, na tym polega sztuka. Żeby sprzedać komuś coś, co ma go zniewolić, to nie może być coś, co on będzie uznawał od razu w pierwszym odruchu za coś, co mu szkodzi. Przecież to ma mu pomagać, inaczej by tego nie wziął, by się tego wyparł i nie dopuścił tego do siebie. Tutaj to wszystko jest poręczne, w jakimś sensie jest wygodne. To cena za tą wygodę jest olbrzymia, ludzie sobie nie zdają sprawy, jak duża, ponieważ ludzie, którzy te chipy wspierają nawet całą tą technologię, czy upowszechniają, nie tacy zwykli, wie pan, inżynierowie, czy pasjonaci, bo oni to przeżywają jako wielką, wspaniałą przygodę tworzenia nowych, ciekawych technologicznych nowinek i postępu technologicznego. Tylko ci, którzy stoją wyżej w tej piramidzie, to oni po prostu w intencji swojej mają na celu opanowanie umysłów, prawda, i zachowań ludzkich. A więc nowe formy panowania nad populacją. Oni sobie muszą to wymyślać, ponieważ ludzie z kolei edukują się jednak cały czas, zyskując coraz większą świadomość, również swojej wolności, swojego potencjału. I ta ciemnostrona widzi to zagrożenie i tą metodą jakby buduje kolejne wyższe formy kontroli prawda, nad ludźmi, bezpośredniej kontroli umysłu. Czy my możemy zabić, to już na filmach SF jest, no to jest też rzeczywistością. No, wszczepienie żołnierzowi chipa, tak, że sobie sam tego nie jest w stanie wyciągnąć, to nie jest żaden problem. Ten chip może go unieszkodliwić w każdej sekundzie, kiedy z komputera pójdzie fala i nadajnik, który znajduje się na satelicie czy gdziekolwiek indziej, wpadnie do urządzenia, gdzieś tam jest pod skórą i odpali taką częstotliwość, że albo będzie pan czuł ból, albo pan umrze, albo będzie pan odczytywał myśli takie, że ma pan to wykonać i rozkaz zabicia komuś. Prawda? Więc to jest właśnie ta cała sprawa. Tu musimy się absolutnie obronić przed tym. My możemy mieć bezpieczniejsze formy używania technologii. Są alternatywne sposoby. Przede wszystkim człowiek sam w sobie jest tak potężną maszynerią biologiczną, elektroniczną, że on sam potrafi wysyłać myśli, jakby, znaczy potrafi, teraz nie potrafi, ale takie zdolności kiedyś mieliśmy. Możemy się komunikować ze sobą telepatycznie i mózg ludzki, gdyby to poćwiczyć, to potrafi. Myśmy zajmowali się sprawami takich zjawisk, na przykład jak widzenie mózgiem, że byliśmy tutaj świadkami sytuacji, kiedy na przykład doktora Bronikowa metoda wykorzystana przy kształceniu, szkoleniu osób, które nie widzą, bo z jakichś powodów straciły wzrok, pozwalają bez wzroku czytać książki, ale też zdrowi ludzie zaczęli się tego uczyć, ja to widziałem na własną oczy, to filmowałem, widziałem i podstawiałem pod nos gazetę, której ta osoba nie wiedziała, jaka ta gazeta będzie podstawiona, żeby przeczytał mi, prawda, jakiś fragment i tak dalej. I tym samym chwileczkę to zrobimy, mamy przerwę, dobra?
Dobrze, dobrze.
Dobra, możemy tam dalej.
No właśnie.
Tak, żeśmy zatrzymali się na czymś, tak? Na tych technologicznych możliwościach, no właśnie.
Tak, i umysłowych, jak czytanie.
Umysłowych, że człowiek potrafi sobie tak, i ludzie kiedyś takie zdolności posiadali, przekazywać informacje bez telefonii komórkowej i tak dalej.
Ale właśnie, to wszędzie słyszymy, że niby jest tak cudownie, rozwijamy się, no co prawda czasem tam jakieś kryzysy są, no przez przypadek wiadomo, no bo gdzieżby to ktoś zaplanował, że mamy przecież pieniądz, no to wiadomo, musi być oprocentowany i tak dalej. i mamy głód na ziemi, no to no, trzeba zdepopulować, no źli ludzie niepotrzebnie, tak wszyscy wszystko psują, prawda, całą naszą planetę. Ale właśnie mówiąc, tu mamy w jednej strony mamy to, co jest w telewizji, to z drugiej strony, czy może zna Pan jakieś inicjatywy, ruchy takie alternatywne, jakichś takich dziwnych rzeczy, które po prostu nie docierają, że tak powiem, do tego głównego nurtu?
Oczywiście, że cały ten, znaczy przede wszystkim no, wiadomo, że kwestia tego, że no, są banki, są pieniądze, musi być procent, to procent to jest oczywiście największe nieszczęście współczesnych systemów społeczno-finansowych, ponieważ we wszystkich religiach tak naprawdę lichwa była zabroniona. We wszystkich systemach religijnych lichwa była zabroniona. Bardzo długo opierał się Kościół katolicki tej lichwie, no ale w konsekwencji odpuścił sobie i sam dzisiaj jego banki działają na dokładnie takiej samej zasadzie, że stosują lichwę, prawda, czyli procent pożyczonych pieniędzy. W ogóle cały ten system bankowy to jest jedno wielkie złodziejstwo, przekręt gigantyczny, na jaki sobie, że tak powiem, no, ludzie sobie nie znają sprawy, w jakim przekręcie uczestniczą, biernie oczywiście, ponieważ banki pożyczają pieniądze, których po prostu nie mają, które stworzą po prostu z niczego. Potrafią pieniądze, które mają od ludzi, pomnożyć 10 razy na papierze, w komputerach i pożyczyć, prawda? I kazać później państwom i ludziom to zwracać. I ludzie sobie nie zdają sprawy, że tak naprawdę jest. Nie zdają sobie sprawy z tego, że tak jest wszystko ustawione, że jak pożyczają banki pieniądze, no to jak 100 zł pożyczy, to trzeba dać powiedzmy po roku 110, to na te 10 zł nie ma pieniądza w obiegu globalnym. To znaczy, gdyby zliczyć wszystkie pieniądze, jakie są wypuszczone powiedzmy i wszystkie pieniądze, które są pożyczone, no to w bilansie globalnym nie ma tych pieniędzy, żeby nie ma takich pieniędzy na rynku, żeby zwrócić się odsetki. Czyli system jest tak zaprojektowany, żeby ludzie musieli bankrutować. Oczywiście kto zbankrutuje, tego do końca nie wiemy, bo to jest ta zażarta gra i walka, prawda, jak już w stado wilków już walczy, kto przetrwa, więc kto zwróci kredyt z odsetkami. Ale część z urzędu, z matematycznego przymusu nie jest w stanie zwrócić tych pieniędzy, ponieważ nie ma tych pieniędzy fizycznie na rynku, nikt ich nie ma, ponieważ one nie są jakby przewidziane w sensie wyemitowania ich w jakiejkolwiek formie, żeby się bilansowało to wszystko na zero. Więc to już jest dowód na to, jakie to jest wielkie szachrajstwo. Po co doprowadzają ludzi do bankructwa? No po to, żeby przejmować majątek rzeczowy, który zawsze gdzieś jakiś jest, prawda, dom, zakład, firma, sprzęt. To wszystko po prostu można za bezcen, teren, budynki, prawda, można przyjąć całe wyspy, to można później doprowadzać do plajty państwu przed Grecję, można teraz spróbować wziąć za bezcen, pokupić choćby ich zakłady, albo kupić sobie ich wyspę, taką czy inną, prawda, bo niedługo mogą być do tego zmuszeni. To tak na marginesie. Mhm. A propos tego, nawet jeśli chodzi o ruchy alternatywne, już tak na koniec, no jest tego mnóstwo. Na szczęście społeczeństwo obywatelskie ciągle istnieje. My sami tutaj, jako jedno z najsilniejszych środowisk alternatywnych w Polsce, od dawna przygotowujemy ten proces tworzenia takiej szerokiej przestrzeni społecznej poprzez wszelkie inicjatywy, konferencje, seminaria, spotkania.
No właśnie, i tu, że się tak wepcham, jeżeli mógłby Pan jakieś wymienić, przytoczyć, takie, które można było chociaż poszukać, bo wiem, że jakiś ruch dosyć jest przecież i tak, wolnych ludzi.
Powiem tak, kilka lat temu my tworzymy ten ruch społeczny z wielką rozwagą i cierpliwością. Ten ruch społeczny nazywa się Ruch Wolnych Ludzi. On nie jest w żaden sposób zarejestrowany, nie ma władz, pieczątek, składek, niczego nie ma poza pewną ogólną ideą, która jest podnoszona, dyskutowana już coraz częściej. Jest ogłoszone powstanie tego ruchu w sensie wirtualnym kilka lat temu, ponieważ ludzie, którzy jakby no, oscylują wokół tej idei, spotykają się raz w roku na Ślężu, na zlotach wolnych ludzi. Teraz będzie już zlot 9. Spodziewamy się ponad 1000 osób, w dniach 22-24 czerwca. Odbyły się już konferencje, pierwsze konferencje też tych wolnych ludzi poza Sobótką, właśnie w Łodzi. Teraz będzie w Poznaniu 19 maja, potem ma być w Wałbrzychu i na koniec przed wakacjami właśnie na zlocie tym 9 wolnych ludzi ma być narada w niedzielę 24 czerwca. To jest absolutnie, ten ruch posiada już pewne dokumenty, takie natury ogólnej, są to deklaracja ślężańska, przesłanie ślężańskie, właśnie proklamacja ślężańska, które definiują w jakimś szerokim sensie przestrzeń taką intelektualną, duchową, światopoglądową tego ruchu. Jego celem jest stworzenie potężnej koalicji właśnie wszelkich środowisk alternatywnych, od ekologicznych, po środowiska zajmujące się właśnie odkrywaniem tajemnic w polityce, w historii, obroną też interesu, prawda, narodowego, bo dzisiaj on jest śmiertelnie zagrożony, jeszcze nie tylko naszego narodu. I on będzie teraz w najbliższych miesiącach coraz bardziej jakby był widoczny, ale robimy wszystko, żeby on się nie sformalizował, żeby nie powstało coś w rodzaju zarządu, prawda, i tak dalej, żeby to były takie fraktalne struktury, które wzajemnie z sobą współpracują, potrafią mniej więcej to samo, wymieniają się w razie czego pewnymi, powiedzmy, jak w przywództwie takim, jak mamy peleton kolarzy, który solidarnie, powiedzmy, gdzieś jedzie, czy na przykład grupa uciekająca, która składa się z kilkunastu choćby osób, to tam też solidarnie kolarze współpracują, jeden się wysunie naprzód, popracuje mocniej pedałami, wiadomo, że pociągnie tę grupę, ten peleton, później następna osoba go musi zmienić i ten zejdzie na tam drugie, trzecie, czwarte miejsce, potem znowuż wraca. I na tym właśnie ma polegać ta idea działania tego typu ruchu społecznego. Nie jednolite, twarde przywództwo w formie piramidy, tylko fraktalna struktura, bardzo labilna, zdolna do sprawnego działania, bez dyrektyw, bez, wie pan, uchwał, bez jakichś takich sytuacji, tylko poprzez zrozumienie zadań, problemu, poprzez zrozumienie, jak rozwiązywać problemy i bez dyrygowania każdy wie, w co wejść, co zrobić i kiedy się czuje na siłach, żeby coś pociągnąć. I to naprawdę będzie się rosło. Nasze prognozy się sprawdzają, kilkanaście lat temu się śmiano z tego, co mówiliśmy, że system upadnie. Tutaj takim prototypem jest Forum Nowej Cywilizacji, które założyłem z kolegami, koleżankami w 1994 roku. Ono cały czas też tak istnieje, powiedzmy wirtualnie. Już wtedy mówiliśmy, że ta cywilizacja stara idzie do kasacji i że wyłonić się musi nowy zupełnie sensowny porządek. Oczywiście to jest porządek całkowicie w opozycji do nowego porządku świata, który lansują tak zwane elity.
Mhm. Ale właśnie jeszcze jakiś ruch dosyć, jeżeli kojarzę taki...
Ruch dosyć jest, jak mówimy o sprawach społecznych, to jakieś zakłócenia widzę. Ruch dosyć jest tylko pewnym hasłem, które ma koncentrować część naszej uwagi i energii nad powiedzeniem stop tym patologiom, czyli na takim buncie przeciwko temu, co jest. Ale większa część energii tak naprawdę ma iść w wizualizację i programowe budowanie, opracowywanie, szukanie ludzi do zbudowania nowej cywilizacji. Czyli jak ma być. Mm-hmm. Mamy na ten temat bardzo dokładne przemyślenia dotyczące przede wszystkim radykalnej zmiany w technologii, przejścia na free energy, uruchomienia niesamowitych zasobów rozwiązań związanych z wolną energią, silników magnetycznych, zimnej fuzji, mnóstwa rozwiązań, które istnieją, które są blokowane, odejście od spalania gazu, ropy, prawda, węgla jako źródeł energii, to jest jakby fundament stworzenia systemu, kiedy energia jest produkowana, wytwarzana tam, gdzie jest konsumowana, więc w mieszkaniach, w osiedlach, prawda, w naszych domostwach, firmach. To jest jeden z kamieni milowych naszego programu. Po drugie, oczywiście całkowita zmiana w sferze ekonomii, likwidacja gigantycznej asymetrii w postaci globalne korporacje i niezdolne do konkurencji małe i średnie firmy, a więc likwidacja prymatu monopoli i korporacji w świecie biznesu, likwidacja lichwy jako instrumentu w ogóle obrotu wartości, całkowita likwidacja lichwy, przejście na zupełnie innym system finansowania i partycypowania tak zwanych banków po prostu w rozwój, prawda, no bo gromadzi się bogactwo po to, żeby użyć je do rozwoju również, nie tylko do konsumowania i to trzeba robić bez lichwy. To są takie tylko zmiana paradygmatu wiedzy o świecie, otwarcie się na kontakty pozaziemskie, zmiana podziału na wierzących, niewierzących, naukę i, prawda, religię, bo to są stare podziały, tworzy się nowa wiedza, która zawiera zarówno wątki podejmowane przez religijne, teologiczne systemy, jak i wiedza, która zintegrowany sposób potrafi widzieć świat, jak widzi je współczesna nauka, więc pomosty, wszędzie tam, gdzie do tej pory były wykopane rowy. Za mało czasu. Pomosty, jeszcze raz pomosty, wszędzie tam, gdzie były rowy, my chcemy stawiać mosty. I stawiamy.
Także
zapraszam, ja korzystam z kolego Grzegorza, że tutaj wywiad jest z tobą, żeby jeszcze raz powtórzyć. Oglądajcie nas codziennie, w dni powszednie, właśnie od 19.45 do 21.45 właśnie na niezaleznatelewizja.pl. Jest też wszystko w archiwum podane. Jest tam mnóstwo różnych audycji, wypowiedzi ludzi, ciekawe zagadnienia.
No właśnie, proszę koniecznie tutaj o tym opowiedzieć, ponieważ chodzi o nowe imprezy, które pan prowadzi i prowadził do tej pory, gdzie można informacje uzyskać na ich temat i tak dalej. Proszę, proszę się zareklamować, jak najbardziej.
Jeśli się zagląda na stronę taniezalezagryza.pl, to tam, jeżeli są jakieś imprezy, to w postaci tych banerków. W razie czego kontakt mailowy na mnie jest wygodny, zresztą tam na stronie jest też dział kontakt i też ja mam też swoją taką stronkę osobistą, januszzagorski.pl, która tam może jest mniej aktywna teraz, ale tam też te główne dane moje są i zapraszamy do współpracy również medialnej, też do kolegi też jest propozycja, możemy czasami jakąś audycję wymiennie zrobić, prawda? Kolega wystąpi u nas, ale my teraz u kolegi, teraz w formie tego wywiadu, także trzeba łączyć siły.
To znaczy, ja nie prowadzę aż takiego, że tak powiem, takiej strony związanej, że tak powiem, z jakimś ruchem wolnościowym i tak dalej, tylko próbuję chociażby przez przypadek coś tam przekazać. Jestem sam też spod Wrocławia akurat.
O, no to zapraszam do w ogóle do spotkania w samym naszym mieście, w Wrocławiu do studia. Przy okazji możemy się umówić, to już zupełnie jakby niezależnie, prawda? To zachęcam.
Postaram się też być teraz na UFO Forum, jak rozumiem,
tak,
we Wrocławiu.
Tak, oczywiście, tak zapraszam.
Tak, także postaram się być. Bo tak to zawsze mnie to przegapiało, zawsze, bo nigdy nie wiedziałem, bo był pan, że tak powiem, właśnie poza tym mainstreamem, gdzieś tam mogłem usłyszeć o panu, na pewno dlatego wielu ludzi pana jakby kojarzy, ale w ogóle nie wiedzą, czy pan jest.
Nie zlokalizować.
Dokładnie.
No teraz może będzie łatwiej, zapraszam kolegę tutaj na prywatne też spotkanie, czy na forum UFO się proszę koniecznie odezwać, tak żebyśmy mogli porozmawiać chwilę chociaż.
I jeszcze może tak na zakończenie jakby, bo też nie chcę przedłużać, ale to już takie pytanie otwarte dosyć i można powiedzieć długie z pewnym możliwością spektrum wypowiedzi. No jaka jest, że tak powiem, taka pana wizja tego wszystkiego naszego życia, egzystencji, istnienia, tych wszystkich demonów obcych, jak to pan mniej więcej widzi, ocenia?
Znaczy, to moja ocena nie odbiega specjalnie od ocen, które zostały w historii myśli ludzkiej wypracowane, zarówno w myśli religijnej, jak i w myśli czasami takiej czysto intelektualnej, ponieważ to wszystko my odczytujemy ten świat troszkę po omacku, troszkę tak grube do jego rysy, pierwsze kontury. Teraz jesteśmy na etapie, że te kontury bardzo takie szerokie, prawda, podziału na przykład świata na tak zwaną ciemną i jasną mocy, polaryzacji, wszystko co istnieje we wszechświecie ma charakter spolaryzowany, żeby istniał ruch musi istnieć podział, inaczej jak nie ma dwóch przeciwstawnych aspektów, to w żaden sposób tego ruchu nie będzie, więc nie będzie życia, nie będzie żadnej przestrzeni, w której odbywa się ruch. To trzeba sobie zawsze na początku założyć. Tylko ta cywilizacja, w której teraz żyjemy i którą my głosimy już od tylu lat, że ona musi upaść i upadnie, to ona jest oparta o zasady ruchu, które mają charakter konfliktogenny, które są takie dysharmoniczne. Bo ruch może być zarówno oparty o zasady harmonii, jak i może być oparty o dysharmonię. Można skakać gdzieś tam na podłodze, puścić muzykę agresywną, kompletnie wszystko jedno z drugim nie pasuje, a hałasu jest dużo, prawda? Tak samo jak może być chaos, który wszędzie się, że tak powiem, rozprzestrzenia i też ten chaos jakby jest go za dużo. Ten chaos, na przykład teraz jest na planecie, to jest duży chaos. I teraz kwestia jest taka, że w tym spolaryzowanym wszechświecie, rzeczywistościach, również na Ziemi, trzeba szukać sposobów i narzędzi, aby te przeciwstawne żywioły życia, wszelkiego życia, tak samo jak mamy prąd elektryczny i mamy ładunek dodatni ujemny, prawda, czy pole magnetyczne północ i południe, żeby te skrajne bieguny, które z urzędu istnieją, bo muszą istnieć, żeby istniało, prawda, życie i przestrzeń jaka jest ruchem, to my musimy nauczyć się, że tak powiem, godzić je, jakby harmonizować. I takim najważniejszym jakby takim elementem intelektualnym, który nam podpowiada, w jaki sposób tą nową cywilizację ułożyć, co stanie się na Ziemi, to jest, mówię tak, jak będziemy budować nową cywilizację, to musimy oprzeć o zasadach ruchu, które geometrii, które nazywamy świętą geometrią, gdzie jest ta słynna liczba Fi, ten złoty podział, który odzwierciedla się we wszystkich znanych zjawiskach w przyrodzie, w fizyce, prawda, w astronomii, co jest, rozpoznaje astronomia, i jednocześnie powinna posłużyć do tego, byśmy zaczęli projektować nasze interakcje społeczne właśnie z użyciem tej wiedzy, tej wyższej wiedzy, wiedzy związanej ze świętą geometrią. W związku z tym my przewidujemy upadek oczywiście tego chaotycznego świata, tej Kali Jugi, jak nazywa ją wiedza właśnie wedyjska, czyli pochodząca tutaj gdzieś z Indii, z tych kręgów, prawda, hinduistycznej tradycji. Czas powiedzmy pewnej ślepoty, bo my właśnie tej wiedzy nie mieliśmy jako społeczeństwa. Teraz dopiero zaczynamy odzyskiwać, odbudowywać, rozwijać i tym samym się nią posłużyć, żeby zbudować nową rzeczywistość. Ta, która teraz istnieje, no musi upaść, ona upada na naszych oczach. W najbliższych latach, mojej ocenie, nie tylko zresztą w mojej, całkowicie rozpadnie się obecny system finansowy, prawda, i gospodarczy, ponieważ oparty jest na całkowicie błędnych założeniach i asymetrycznych zasadach, nieharmonijnych zasadach. Na planecie na pewno będzie czas wielkiego chaosu. Bardzo jest oczywiście niebezpieczne, żeby ci, którzy do tej pory mieli władzę, chcieli ją odzyskać, dalej utrzymać poprzez wprowadzenie tak zwanego nowego porządku świata, więc ten cały chaos, który już się pogłębia, będą chcieli go uśmierzyć, czy też opanować przez prowadzenie dyktatorskich rządów w skali całej planety, a więc poprzez właśnie banki i pieniądz, poprzez policję i wojsko w przyszłości, gdyby się okazało, że banki zachwieją się w tych swoich posadach, to są po to, ale po to są przepisy właśnie związane z Hobbes Acta, po to są chipy, po to jest ta technologia nowoczesna przygotowana po to, żeby zdusić ten cały ferment, który w tym chaosie będzie coraz większy, prawda? To było oburzanie się ludzi, bieda pogłębiająca się i tak dalej. I to jest proces, który ewidentnie będzie trwał i jego się tak nie da unieważnić. Natomiast jest drugi proces, to jest świadomość ludzi się wzrasta. Ludzie wiedzą, że tak właśnie będzie, jak ja teraz to mówię. Więc można to uniemożliwić, można się temu przeciwstawić pokojowo. Można zacząć ludzi organizować do ruchów społecznych, które w parlamentach lokalnych, narodowych wejdą do głosu. Zmienią cały ten porządek ekonomiczno-społeczny na coś zupełnie mądrzejszego. Unieważnią władzę tych ludzi. Do tego się w naszej ocenie w nieodległym czasie włączą istoty pozaziemskie. Tam one też rywalizują i toczy się walka o ziemię. Nie toczy się walka o ludzi. Tak? Mhm. Toczy się walka o ludzi. Myślę, że siły, które są nam życzliwe i sprzyjają nam, one są bardzo potężne. Przychodzą z różnych światów równoległych, prawda, nie tylko z tego naszego fizycznego wszechświata. Że w tej batalii z tymi istotami, tak to mówimy o gadziej proweniencji, takie właśnie, jak to się nazywa, reptyliańska agenda zostanie tutaj jakby pokonana. Ludzie zyskają wolność, odzyskają swoje zdolności psychiczne, duchowe, fizyczne, dużo lepsze niż mają. Odbudują na planecie Ziemia, czy może to będzie ten nowy poziom gęstości, tego tak się łatwo nie da opisać, zdefiniować, ale bardzo możliwe, że to się przesuną pewne parametry w naszej fizycznej czasoprzestrzeni i będziemy w ogóle mogli żyć w większej harmonii, również z powodu jakichś bardziej kosmicznych procesów, które mają miejsce, których do końca nie możemy zrozumieć. I rzeczywiście będziemy mogli budować nowy wiek, złotą erę. Przynajmniej ci, którzy przygotują się mentalnie i duchowo, pod względem swoich potencjałów energetycznych, prawda, częstotliwości drgań do życia w takiej przestrzeni, bo ci, którzy tego nie przezwyciężą, tego swojego paradygmatu grania na lękach, na cierpieniu, prawda, konsumowaniu właśnie lęku jako pokarmu, jako energii, no to ci ewidentnie odpadną i będą musieli, jak powiedziałem to już wcześniej w audycji, przeżywać przez może tysiące lat podobne problemy, jakie ta nasza planeta przeżywała. A natomiast ci mądrzejsi po prostu wreszcie wywalczą sobie lepszy rozdział życia jako gatunku. Ja w to głęboko wierzę. Jestem pewny, że to się uda. Tak mówią różne wizje, które pochodzą z wysokich gdzieś tam światów i to jest wizja, którą trzeba się też pozytywnie karmić, bo każda wizja może być wzmocniona atencją, afirmacją lub też może być osłabienia jej odrzuceniem. No my ją w pełni akceptujemy, tę wizję, i mamy do niej pełną afirmację. Także będzie dobrze.
No miejmy nadzieję, że będzie dobrze i postarajmy się, żeby było dobrze.
No będzie ten okres chaosu, musimy tutaj troszkę się poruszać, ale mówię, to minie i przyjdą lepsze czasy.
Dobrze, to w takim razie ja dziękuję bardzo panu Januszu. Panie Januszu.
Dziękuję i do zobaczenia przy okazji. Także jak będzie pan to gdzieś nadawał u siebie na stronie, to proszę wysłać to do nas jakimś mailem do mnie, to ja też poinformuję w naszych audycjach, że na pana stronie będzie można ten materiał sobie posłuchać, dobra?
Dobrze, dziękuję również i pozdrawiam.
Także w takim razie pozdrawiam.
Pozdrawiam, miłego dnia.
Dziękuję.